Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Witam Was serdecznie z Indii, z tej strony Ola Zalewska na profilu Aleksandra Zalewska Indie. I dzisiaj witam się z Wami w temacie Nepalu. Nepal to może nie do końca Indie, nie dziś, ale kiedyś cały ten teren był w zasadzie wymieszany, więc i Nepal, i Sri Lanka Indiom bardzo bliskie, z Indiami mocno połączone. W zasadzie wiele jest na dzień dzisiejszy ofert wycieczek, które łączą Indię i Nepal. I jeżeli chcielibyście się wybrać w te rejony, to również dzisiaj właśnie live o tym, jak się dostać do Nepalu, o czym warto pamiętać, parę ciekawostek z samego Nepalu. No tak, jakby jakie są powody, żeby w ogóle do tego Nepalu się wybrać, bo myślę, że w większości Nepal kojarzy się z górami. Czyli, że my, jeżeli wybieramy się w Himalaje, to wybieramy się do Nepalu. A tak poza tym, po co jeszcze można się do tego Nepalu wybrać? Kilka słów wstępu, dlatego że po pierwsze w ogóle u mnie na profilu jest wiele nowych osób. Po drugie ten materiał będzie dostępny też na podcaście oraz na YouTubie w formie nagrania. Ja nazywam się Ola Zalewska i od 2019 roku mieszkam w Indiach. Od 2008 roku w zasadzie jestem związana z branżą turystyczną, z przerwami na różne inne zajęcia. Natomiast docelowo długie, długie lata w Azji i na dzień dzisiejszy specjalizuję się właśnie jako pilot przewodnik w oprowadzaniu po Azji z naciskiem na Indie, w których obecnie mieszkam, oraz na tereny przyległe, czyli właśnie Nepal czy Sri Lankę, ale też inne jak Singapur, Malezja, Indonezja, Chiny. Co tam jeszcze mamy? Tajlandia z Kambodżą, Wietnam. Wszystkie te rejony są mi dość dobrze znane. I przygotowuję też programy na zlecenie i dla firm, i dla osób prywatnych. Witam się dzisiaj z Wami takim ładnym kubeczkiem. To jest mój nepalski kubeczek. Także moi drodzy, jeżeli będziecie kiedyś w Nepalu, to naprawdę bardzo ładną ceramikę można sobie w Bhaktapurze zakupić. To jest oczywiście jedna z opcji pamiątek, jakie można sobie przywieźć z Nepalu. O tym jeszcze za chwilę trochę więcej powiem. Jeszcze chciałabym tylko zaznaczyć, że jeżeli interesuje Was temat podróży po Azji czy Indii, to zapraszam serdecznie właśnie i na mój profil na Instagramie Aleksandra Zalewska Indie i na YouTube. Jak wpiszecie Aleksandra Zalewska Indie, to też mnie znajdziecie. Jest też podcast na Spotify, nazywa się Atelier Podróży, tak jak też nazywa się mój blog atelierpodrozy.pl. Tam jest blog, tam jest też zakładka, gdzie możecie kupić m.in. i mój kwartalnik podróżniczy, i mój mini przewodnik po Indiach, i też moją książkę Smaki Indii, 414 stron faktów i ciekawostek zebranych przeze mnie na temat Indii. To tyle słowem wstępu. Jest już kilka osób, część dojdzie, część będzie pewnie oglądać później. Jak zwykle trzymamy kciuki, żeby materiał się nagrał, bo z tym nigdy nie wiadomo. Więc w kwestii Nepalu, słowem wstępu, Nepal jest to kraj nie za duży, taki malutki sąsiad Indii, który ma zaledwie 147 tysięcy kilometrów kwadratowych. Natomiast w tym nie za dużym Nepalu, dlaczego mówię nie za duży? No jeżeli odniesiemy Nepal do wielkości Polski, czyli 312 tysięcy kilometrów, to nie jest taki mały, ale jeżeli odniesiemy go do sąsiadów Nepalu, Nepal graniczy z Chinami i z Indiami, gdzie Indie same mają 3,3 miliona kilometrów kwadratowych, no to rzeczywiście kraj maluśki. Więc w tym maluśkim kraju mamy około 30 milionów ludzi. Natomiast co ciekawe, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, bo można sobie wyobrażać, no, że tak, Indie to jest kraj duży, więc też zróżnicowany etnicznie. Natomiast w Nepalu mamy 126 grup etnicznych. I tak naprawdę co region to jakaś inna grupa i związane z tym nie tylko wierzenia, ale też przede wszystkim obyczaje, które bardzo powoli też nam zanikają. Do tego jeszcze dojdziemy. Łyk herbaty. Dzisiaj nie herbata masala, rozwiewam wątpliwości, bo przeważnie na swoich live'ach piję herbatę masala. Kto jeszcze nie zna przepisu na herbatę masala, to polecam wejść na profil albo na bloga, albo też w mojej książce jest przepis. Herbata masala, kto raz przyjedzie do Nepalu lub Indii i spróbuje, ten już zawsze będzie chciał pić herbatę masala. I teraz w tym naszym niewielkim kraju, jeżeli popatrzymy geograficznie też na niego, to on jest taki w zasadzie długi i wąski. Ma mniej więcej 800 na 200 km i jest podzielony na trzy strefy. Ta strefa najwyższa oczywiście, z którą nam się Nepal kojarzy, czyli region Himal, to są szczyty powyżej 4000. Jest też region Pahat od mniej więcej 800 metrów do 4000 metrów i jest tak zwany teraj, czyli niziny, bo też nie każdy może kojarzyć, że w Nepalu jest też ciepło, więc jadąc do Nepalu, jeżeli nie wybieramy się w Himalaje, gdzieś tam bardzo wysokie góry jeszcze zimą, to można na przykład zaliczyć przyjemne opalanko nad basenem, chociażby w rejonach Parku Narodowego Chitwan, gdzie polską wiosną, polską jesienią mamy około 30 stopni. Więc teraz pytanie zasadnicze, kiedy do tego Nepalu się wybrać? Więc teoretycznie oczywiście można cały rok, bo jak wiemy, różne są wyprawy, Himalaiści w różnym okresie wybierają się w góry. Natomiast dla takiego, nazwijmy to, przeciętnego podróżnika, który chciałby mieć po prostu dobrą pogodę na zwiedzanie Nepalu, na to, żeby wybrać się trochę w góry, to będzie właśnie polska wiosna i to będzie polska jesień. Ewentualnie region Mustangu polskim latem też może być ok. Natomiast polska zima raczej będzie nam zimno, raczej albo będą opady deszczu, albo śniegu. Natomiast polskie lato, no to jest pora monsunowa, więc mniej więcej od końcówki maja, czerwiec już będzie padać. Z tymi monsunami w Azji oczywiście to nie jest tak, że leje notorycznie cały dzień nieprzerwanie i wylewają się po prostu kubły wody, ale to nie jest do końca do przewidzenia. Dlatego jeżeli ktoś się mnie pyta nawet w kwestii Indii, kiedy jechać, no to tak jak ja bym zapytała kogoś teraz, a kiedy jechać do Chorwacji? Ktoś mi powie, nie no teraz Ola, to jest w ogóle najlepszy okres. I Ola jedzie teraz do Chorwacji i to się okazuje, że akurat w Dubrowniku leje jak nigdy i w zasadzie leje tak, że wybija studzienki Makarska po prostu w deszczu, wiatr taki, że okna nie wytrzymują tego ciśnienia wiatru i po prostu gwiżdże, świszcze. Więc moi drodzy, pogody nikt Wam nigdy nie zagwarantuje. Tego dowodem niestety jest nasza ostatnia wyprawa do Nepalu, która była na majówkę i troszkę nam popadało w górach. Natomiast no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jeżeli chcemy się do Nepalu dostać z Polski, to opcji mamy oczywiście kilka. Ja zawsze najbardziej polecam loty Emirates i Qatar Airways przez te porty na Bliskim Wschodzie. Natomiast trzeba odpowiednio wcześnie te rejsy zarezerwować, bo loty są dość drogie. Ostatnie loty kosztowały około 5000 z Polski do Nepalu. Ja nawet mieszkając w Indiach, lecąc do Nepalu, płaciłam za bilet około $350 bodajże. I to rezerwując go trochę wcześniej. Więc zważywszy na fakt, że ode mnie z miasta Bangalore, gdzie mieszkam, lot do Katmandu trwa 3 godziny, czyli mniej więcej tyle, co lecę z Bengaluru do Delhi, czyli do stolicy Indii, to podobny dystans, odrobinę dłuższy mam do Katmandu, no to jest to dość duża cena, moim zdaniem. I teraz taka opcja bardziej ekonomiczna, można trafić na dobrą cenę biletów z Turkish Airlines, przez Stambuł, można też trafić na Fly Dubai, który też lata z Krakowa. Trzeba tylko uważać na jedzenie, bo już nie jeden się struł niestety Fly Dubai, aczkolwiek jest to do przeżycia wszystko, więc polecam tego Fly Dubai też sobie sprawdzać ceny i wtedy w miarę ekonomicznie do tego Nepalu, na przykład jesienią tego roku się wybrać. I teraz, jak już dolecimy na miejsce, to najlepiej, gdybyśmy przywieźli ze sobą euro lub dolary amerykańskie. Czy wymieniać od razu na lotnisku? W zasadzie, przyznam szczerze, nie ma aż tak dużej różnicy w kursie, jeżeli porównamy miasto i lotnisko. Jak będziecie wymieniać, nie wiem, powyżej $1000, bo na naprawdę długo się wybieracie do Nepalu, no to okej, okay, ale jeżeli ktoś wymienia średnio 100 do $300, no to przelicznik w maju za dolara był mniej więcej 130 rupii tych nepalskich za dolara, no to na mieście oficjalny kurs był 129,7, a na lotnisku był 129, więc w zasadzie to jest przy tych małych kwotach żadna różnica. Natomiast co polecam zrobić, to jeżeli mamy oczywiście czas, zakupić sobie od razu kartę SIM na lotnisku. W zależności od tego, o której wylądujemy, może się okazać, że w mieście te sklepy, które sprzedają karty SIM, będą już nieczynne. A jeżeli będą nieczynne, no to jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na Wi-Fi hotelowe. Więc żeby mieć stały dostęp do internetu, chociażby do map, jeżeli gdzieś się przemieszczamy, czy do połączeń, jakichś wiadomości ze znajomymi, z którymi się wybieramy, to już na samym lotnisku za dolary mniej więcej chyba karta SIM z internetem kosztowała około $8, więc to też nie są żadne duże pieniądze. Pan od razu Wam kartę wkłada, sprawdzacie, czy wszystko działa i macie łączność ze światem, dlatego że niestety nie ma co liczyć na Wi-Fi na lotnisku. Nawet jeżeli ono jest, to nie za bardzo działa. Przynajmniej moje doświadczenia są takie, że nie za bardzo działało, więc pierwszy raz, kiedy lądowałam w Nepalu, to prosiłam jakichś ludzi, którzy przylecieli i mieli roaming, żeby udostępnili mi hotspot, żebym mogła chociaż jakoś się skomunikować, że doleciałam. A że bagaże czasami bardzo, bardzo długo czasu mija, zanim wyjdą, no to tak, to w międzyczasie można sobie tą kartę po prostu kupić. I teraz, jeżeli my jako Polacy lecimy do Nepalu, to potrzebujemy wizy, natomiast wizę tą dostajemy na lotnisku. I teraz nadal jeszcze, czyli jak mamy teraz czerwiec, jeszcze mamy czerwiec 2023, to Nepal wymaga szczepień. Wymaga ich także od dzieci. I jak ja leciałam, to sprawdzane były te szczepienia na lotnisku i z tego co wiem, to właśnie patrzono nawet na to, że dzieci też te szczepienia muszą mieć. Więc żeby wlecieć, musimy mieć to zaświadczenie, że nasz stan zdrowia covidowy na to pozwala. I teraz po przylocie, teoretycznie jak się zaraz wchodzi na lotnisko, są zrobione dwie takie budki, gdzie w momencie, kiedy przechodzimy, to jest kontrola tych naszych certyfikatów covidowych. Czasami kontrolują, czasami nie. Mnie kontrolowali, grupie, która przyleciała następnego dnia do mnie już nie kontrolowali, ale lepiej to ze sobą mieć, żeby nie mieć problemu. I teraz w momencie, kiedy już jesteśmy po przejściu tej kontroli szczepienia, która, no nie wiem, jesienią już może tego w ogóle nie być, to musimy wypełnić taki formularz wizowy. I teraz zaraz po prawej stronie i po lewej stoją takie komputery, które trzeba sprawdzić, czy na pewno działają, bo nie wszystkie działają, gdzie wsadzamy nasz paszport, on się tam skanuje i do systemu wchodzą podstawowe dane typu imię, nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, ważność paszportu i dodatkowo musimy uzupełnić na przykład na jaki okres przyjeżdżamy, czyli jakiej długości wizy potrzebujemy, skąd przylecieliśmy, dokąd wylatujemy. To są jakieś takie podstawowe informacje. I docelowo, jak cały ten formularz wypełnimy, to musimy zrobić jego zdjęcie telefonem własnym i przejść w prawo całkiem do okienka, które nazywa się cashier, czy tam cash, czy tam visa payment i tam płacimy za naszą wizę. Więc do 15 dni to jest opłata $30. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam albo że nic się nie zmieniło w międzyczasie, ale to było $30. Powyżej to było $50 z tego co pamiętam. Na dłuższy okres oczywiście ta opłata jest wyższa. I teraz jak już zapłacimy, dostajemy nasz kwitek to stajemy sobie do takiej kolejki. Ta kolejka jest osobna dla foreign passport, czyli dla obcokrajowców, osobna jest jakby dla Nepalczyków, czy tam wydaje mi się, że w ogóle Indusi tak samo mają osobną, czyli na przykład turyści mają osobną kolejkę i osoby, które przyjeżdżają na przykład do pracy, też mają inną kolejkę. No i tam miły pan albo pani zapyta nas, a po co tu przyjeżdżamy, na jak długo tu przyjeżdżamy, wklei nam naklejkę, wbije nam pieczątkę i przechodzimy dalej, gdzie kolejnym etapem przed odebraniem bagażu jest kontrola taka jeszcze bezpieczeństwa naszego plecaka. Tak jakbyśmy na wszelki wypadek coś tam mieli, aczkolwiek prawda jest taka, że jak wrzucamy już ten plecak i to wszystko na tą taśmę, to mało kto się tam temu w ogóle przygląda, czy tam coś mamy, czy nie mamy. Więc taka formalność, po tej formalności odbieramy swój bagaż i z tym bagażem już wychodzimy, możemy wtedy kupić właśnie kartę SIM, możemy wymienić pieniądze i teraz albo jesteśmy zdani na kogoś, kto nam to organizuje. Jeżeli będziecie potrzebowali namiary na takie osoby, które organizują czy to pobyty, wyprawy, czy też trekkingi, to mogę polecić sprawdzone firmy. I teraz to są osoby, które nas na przykład odbierają na tym lotnisku. Jeżeli nikogo nie mamy, to wtedy możemy wyjść. Tam są oczywiście taksówki. Można sobie do centrum, do Katmandu dojechać. I teraz gdzie jedziemy? No jedziemy do dzielnicy Tamil, dlatego że dzielnica Tamil w Katmandu to jest miejsce, gdzie znaczna większość hosteli, homestay i wszystkiego się znajduje, więc to jest taka dzielnica typowo turystyczna i teraz te hotele są naprawdę całkiem okej. Nawet jeżeli weźmiemy sobie w Nepalu hotel trzygwiazdkowy, dlatego że przypominam o tym, iż standard hoteli nie jest międzynarodowy, standard hoteli jest narodowy, więc hotele trzygwiazdkowe w Katmandu są naprawdę ok. W takim hotelu oczywiście możemy mieć jakieś podstawowe śniadanie. To nie będzie nic nie wiadomo jak wymyślnego, ale na przykład taki podstawowy naleśnik, taki racuch jakby, który można zjeść sobie z jogurtem. Jogurt, od razu zaznaczam, w Nepalu jest przeważnie słodkawy, do tego z bananem albo z miodem, ewentualnie coś w stylu bardziej, nazwijmy to, indyjskim, czyli mamy takie chlebki, te roti albo parata i do tego jakieś warzywa zrobione na patelni, ewentualnie jak będzie bardziej europejskie śniadanie, no to fasolka w pomidorach, jakieś kiełbaski, coś w ten deseń. Więc tak na przeżycie w sam raz. Natomiast tak naprawdę najlepiej stołować się na mieście, a jedzenie jest wyborne. I na przykład jeżeli byście byli w Tamilu, to ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam, żebyście zajrzeli do takiej restauracji, która jest dość ukryta. Ona jest co prawda na tej głównej ulicy, na pierwszym piętrze, ja ją znalazłam totalnie przez przypadek, która się nazywa Paleti Banchagar. Ja ją już kiedyś polecałam. To jest miejsce prowadzone przez Nepalczyka, w którym to miejscu gotuje jego żona. To jest taka bardzo tradycyjna, domowa kuchnia. Tam mamy do spróbowania i takie dania, nazwijmy to, ogólnonepalskie. Czyli jak chociażby dal bhat, dlatego że takim podstawowym daniem, którym żywią się wszyscy Nepalczycy, czyli takie podstawowe późne śniadanie, wczesny obiad, to jest dal bhat. Nawet są takie koszulki dal bhat power 24 hour, czyli mamy po prostu ryż, w dużej ilości ryż i do tego zrobiono taką jakby zupę z ciecierzycy, do tego ewentualnie jakieś warzywa, curry, albo jeżeli to będzie takie bardziej wyszukana wersja, o może tak, to będzie na przykład jeszcze jakieś curry na bazie kurczaka albo jakiegoś innego mięsa i to po prostu się miesza i to oni sobie jedzą najczęściej ręką. Więc jeżeli na przykład gdzieś jedziemy na trasie, to często właśnie koło 11 kierowcy zawsze robią sobie przerwę na dal bhat. Więc dal bhat trzeba koniecznie spróbować. Trzeba też spróbować oczywiście pierogów Momo. Momo to są pierogi, one nie mają jednego kształtu, dlatego że najczęściej w tych restauracjach jest tak, że taki całkiem okrągły momos to jest momos z mięsem, natomiast taki trochę podłużny, jakby w kształcie łezki, to jest momos z warzywami. To nie jest jakby reguła, bo każda restauracja ma trochę inaczej, ale jeżeli jesteście wegetarianami, to na pewno w Nepalu będziecie się czuć bardzo dobrze. Dlatego, że Nepal jest to kraj, w którym dominuje hinduizm. Dominuje hinduizm, a jeżeli tak jest, no to w hinduizmie, jak wiemy, oni wolą jednak, jak jest wegetariańskie. To nie jest jakiś dominujący wybór, ale ja jako wegetarianka zdecydowanie nie głoduję nigdy w Nepalu. Wręcz mam wrażenie, że ile razy tam jestem, to przytyję. Dlatego, że na przykład jak weźmiemy sobie zupę momo, to nie jest taka zupa typu rosół, tylko taka gęsta zupa na bazie takiego sosu bardzo aromatycznego. No to można jeść 3 razy dziennie. Więc nawet jak Wam nie zasmakuje śniadanie w hotelu albo nie zdecydujecie się, żeby wziąć śniadanie w hotelu, to wtedy idziemy właśnie na przykład na momosy. Mogą być momosy na parze, mogą być momosy smażone na patelni, mogą być jeszcze coś takiego jak chili momo, czyli momo smażone w takim sosie chińskim, trochę jakby to określić, coś takiego, wiecie, tak jak są taki czerwonawy sos, plus jeszcze tam są jakieś warzywa, no jest to mega wyborne i w zasadzie większość restauracji też to ma. I ewentualnie właśnie też zupa z momo. Nawet ostatnio byłam w Warszawie w takiej nepalskiej restauracji i jadłam taką zupę z momosami. Była ok. Nie była oczywiście taka jak w Nepalu, ale sami domyślacie się, jak podróżujecie, że smaki, które mamy na miejscu, w danym miejscu, one są nie do odtworzenia nigdzie indziej na świecie. Nawet jak ja, będąc w Polsce, gotuję indyjskie dania dla swojej rodziny, to one też nigdy nie smakują tak, jak je robię u siebie w domu w Indiach. Co jeszcze? Takim na pewno też daniem, które trochę bardziej jest tybetańskie niż nepalskie, ale mimo wszystko jako zupa sobie funkcjonuje świetnie, to jest tukpa, nie tupka, tukpa, tukpa się to dokładnie pisze. To jest zupa z makaronem, to jest taki bardzo gęsty rosół z makaronem, ale ten rosół nie musi być na bazie mięsa, tylko może być warzywny. Więc jeżeli lubicie zupy z makaronem, których w Azji jest cała masa, to tutaj w Nepalu też nie będziecie zawiedzeni. I oczywiście mamy różne inne wpływy, czyli wpływy indyjskie ze wszystkimi daniami indyjskimi. Tutaj już nie będę wchodzić w szczegóły. Mamy wpływy tybetańskie, na przykład jeżeli będziemy w Katmandu, w okolicy stupy Bodnat, to jest takie miejsce, gdzie żyje największa społeczność tybetańska i to jest takie miejsce, gdzie jak odejdziemy oczywiście trochę, bo większość osób jednak stołuje się wokół stupy. Tam są takie restauracje typowo dla turystów, z cenami dla turystów, gdzie siedzimy sobie i mamy widok na stupę, więc płacimy na przykład, no nie wiem, 600 rupii za zupę. Gdzie, jak odejdziemy sobie kawałek, to są super restauracje tybetańskie, które robią świeży makaron i teraz ten świeży makaron albo możemy wziąć z zupą, albo możemy go wziąć taki z mięsem mielonym, albo z samymi warzywami, albo z jajkiem, z takim gęstym, ostrym sosem chili, trochę też na słono, z dodatkami różnymi. I taka porcja kosztuje dosłownie dolara, czyli jakieś 130. Albo i 100, 130 do 200 rupii maksymalnie. I to jest naprawdę tak ogromna porcja, że dwie osoby się tym najedzą i jest to no, bardzo specyficzne, pyszne i myślę, że każdemu to podpasuje też, a nie turystyczne. I teraz, jeżeli odejdziemy sobie trochę od tematu jedzenia, chociaż oczywiście herbata masala jak najbardziej w Nepalu jest i herbatę masala pijemy przy każdej możliwej okazji, to co dalej w tym Nepalu? Przylecieliśmy sobie do Katmandu i to będzie nasza baza wypadowa. Niezależnie od tego, czy wybierzemy się dalej na zwiedzanie, czy będziemy chcieli się wybrać w góry, czy mamy 3 dni, czy mamy 3 tygodnie, to z Katmandu zaczynamy, dlatego że tam jest międzynarodowe lotnisko Tribhuvan Airport i stamtąd będziemy również wylatywać do domu. więc musimy wrócić. Oczywiście są też lotniska różne narodowe i teraz taki lot, załóżmy, z Katmandu do Patanu trwa 25 do 30 minut. I to jest opcja, którą ja bardzo, bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam, dlatego że niestety, ale stan dróg w Nepalu to jest coś, co niezmiennie przyprawia mnie o ból głowy. I czy byłabym w Nepalu 20 lat temu, czy 10 lat temu, czy rok temu, czy jutro, to ten stan dróg moim zdaniem się raczej nie poprawia, a wrażenie mam wręcz, że czasami się pogarsza. Więc ilekroć spadnie w Nepalu deszcz, to drogi przeważnie zmywa. Więc nawet jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę, że w ogóle nie ma za dużo dróg w Nepalu, żeby to było jasne, że to nie jest jakiś taki mocno rozwinięty kraj, więc jeżeli na przykład jesteśmy w Katmandu i jeździmy sobie po dolinie Katmandu, no to okej, to tam mamy różne drogi, dotrzemy sobie do Bhaktapuru, dotrzemy sobie do Patanu i docelowo z tej doliny Katmandu wyjeżdżamy w zasadzie nie do Patanu, do Pokhary. Zgadza się. Do Pokhary. Przepraszam. Powiedziałam do Patanu? To tak samo jak ostatnio powiedziałam, że rupia indyjska, nie nepalska. Dobrze, więc do Pokhary, czyli w góry, jeżeli będziemy chcieli na trekking, to lecimy 25 do 30 minut. Pod warunkiem, że lot nie będzie opóźniony i że będą dobre warunki pogodowe, ewentualnie wtedy samolot będzie krążył nad Katmandu. I teraz musimy wyjechać z Doliny Katmandu. Tamta droga jest co prawda rozbudowywana, więc zakładam, że nie wiem, może w ciągu następnego roku, czy dwóch lat, czy jeszcze paru innych lat. Ten wyjazd będzie znacznie prostszy, dlatego że oni tam budują tunel. Na chwilę obecną trzeba wyjechać, zjechać i teraz tam są takie zakrętasy, że na przykład jedzie taki bardzo długi, szeroki autobus i jeszcze jakieś ciężarówki i one się muszą gdzieś minąć, a tam nie ma tyle miejsca. I na przykład one się tak zablokują i wszyscy stoją. Więc ostatnio właśnie jak z grupą lecieliśmy z Pokhary do Katmandu, bo cała grupa się zdecydowała na to, żeby przelecieć, no to pomijając fakt, że lot był trochę opóźniony, bo padało, więc doleciliśmy, no nie wiem, półtorej godziny później niż mieliśmy dolecieć, to osoby, które jechały busem z Pokhary do Katmandu, jechały, słuchajcie, 12 do 14 godzin. Więc mimo tego, że to jest teoretycznie główna trasa, taka autostrada Katmandu-Pokhara, to 12 godzin, naprawdę. No może jak mamy jakieś mniejsze, bardziej auto takie terenowe, dlatego że ta droga jest cały czas w rozbudowie, więc tam ona jest nierówna. Trzeba się nastawić na to, że w Nepalu nas po prostu maksymalnie wytrzęsie. Wytrzęsie, wytrzęsie, wytrzęsie. Niezależnie od tego, czym będziemy jechali, te drogi są w takim stanie, że po prostu jest permanentnie tak. Więc do tego stopnia, że jeżeli na przykład mamy taki zegarek, który nam mierzy kroki, to on Wam będzie mierzył kroki, bo będzie myślał, że idziecie. Dlatego, że na przykład średnia na trasie potrafi być 20 do 40 km na godzinę. Więc nawet jeżeli sobie popatrzymy na mapę i stwierdzimy, nie, no tutaj tam do Chitwanu czy tam gdzieś to jest rzut beretem, to teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę stan dróg, no, to w zasadzie trzeba liczyć sobie na przykład pół dnia albo cały dzień na przejazd, w zależności od tego, jaki będzie ruch i czy to będzie w okolicach jakichś świąt, czy akurat będą ludzie wyjeżdżać z Katmandu na święta, czy akurat będą wracać do Katmandu po jakichś świętach, dlatego że większość życia, pracy, wszystkiego jednak kumuluje się w dolinie Katmandu. I teraz, co my tu jeszcze mamy ważnego, bo ja oczywiście mam swoje notatki niezastąpione, dlatego że nie chciałabym czegoś zapomnieć, żeby wam powiedzieć. No więc taka legendarna historia w ogóle powstania Nepalu. Sama nazwa Nepal, jest kilka teorii na temat tego. Prawdopodobnie od Nepa, czyli od wypasania krów. Dlatego, że w jednej z legend, jak przyszedł sobie Kryszna, to przyprowadził ze sobą Gopalów. Zresztą Kryszna, jeden z hinduskich bogów, jest też nazywany Gopalem często, czyli właśnie wypasającym krowy, więc on przyprowadził ich ze sobą, oni tą dolinę zasiedlili. Ale pierwotnie jakby idea jest taka, niezależnie od tego, którą weźmiemy legendę, że ten teren doliny Katmandu był zalany wodą. I tam było jezioro. I teraz w jednej wersji to jezioro było w ogóle pełne wężyle, a w ogóle straszny syf tam był. I przyszedł Manjushri, który jest bodhisattwą. Bodhisattwa to jest taki prawie Budda. Nie Budda, ale taki na przykład, jak weźmiemy takiego człowieka, który już się nie musi odradzać, bo już wyczyścił całą swoją karmę w procesie reinkarnacji, a on się jednak decyduje przyjść, żeby jakoś pomóc ludziom, to jest taki bodhisattva. No więc przyszedł Manjushri, wyciął tam dziurę w tej dolinie, ta woda się wylała, on ją osuszył i już było fajnie. Aczkolwiek przyszedł potem zły demon Banasur, zatkał to, tam się zaczęło szerzyć zło i wtedy przyszedł Krishna. Pokonał tego Banasura, wyciął z powrotem to, woda się znowu wylała, te wszystkie węże, to całe zło się stamtąd wylało i ci gopalowie tam tą dolinę zasiedlili. Inna wersja jest taka, że to było jezioro, lśniące piękne jezioro i między innymi właśnie Manjushri sobie tam medytował. Docelowo chciał, żeby więcej osób miało do tego dostęp i jeżeli na przykład będziemy zwiedzać sobie Katmandu i pojedziemy do stupy, która się nazywa Swayambhunath, która teoretycznie ma związek z wiecznym ogniem, ale uważa się, że w miejscu, w którym znajduje się dzisiaj Swayambhunath, to jest miejsce, gdzie znajdował się lotos, który rósł sobie właśnie pośrodku tego jeziora. I ten Manjushri, co ciekawe, on tam sobie tak długo medytował, że mu urosły takie długie włosy. I teraz ta stupa, dlatego że Swayambhunath to jest stupa. Często się mówi świątynia, dlatego że przy Swayambhunath też są różne świątynie i taki skrót, który jest używany w stosunku do stupy Swayambhunath, to jest świątynia małp. Więc te małpy, które tam są takie semi-święte, dlatego że jak Manjushri sobie tam medytował przy tej świątyni, to mu się, przy tym lotosie, to mu się zalęgły wszy. Jak mu się te wszy zalęgły, to potem się zmieniły w te małpy i te małpy, które dzisiaj są przy Swayambhunath, to są właśnie te wszy tego bodhisattwy. Trochę może obleśne, ale wiecie, legendy, 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 a legend w Azji jest cała masa, ja w ogóle legendy uwielbiam i w zasadzie co jakieś miejsce to jest zawsze kilka różnych legend, więc świątynia małp, czyli stupa Swayambhunath, to na pewno jest jedno miejsce, które polecam do tego, żeby odwiedzić, bo co prawda możecie włożyć trochę wysiłku, dlatego że trzeba się wspiąć na górę po 365 stopniach, które są dość wysokie, ale jak się już tam wejdzie, to jest piękna panorama naprawdę na Katmandu. I teraz w samym tym miejscu mamy też świątynię między innymi hinduistyczną, bogini, która jest odpowiedzialna za zdrowie dzieci. Więc będąc przy tej stupie Swayambhunath, w ogóle co to jest stupa, bo może ktoś nie wie. Stupa może być też nazywana pagodą, może być też nazywana chedi. To są nazwy, jakby nazwa się różni w zależności od kraju albo w zależności od odłamu buddyzmu. Dlatego, że stupa jako taka to jest konstrukcja buddyjska i teraz ona ma dwa powody albo dwa źródła. Pierwszym źródłem to jest to, że to były miejsca tworzone jako relikwiarze. Czyli w momencie, kiedy w buddyzmie, tak jak w hinduizmie, ktoś nam umrze, to większość, i tu znowu naciskam na większość, nie wszyscy, większość buddystów, tak jak większość hinduistów, pali swoich zmarłych. I teraz jak my spalimy naszego zmarłego, to zawsze jakaś część tego ciała, jakaś kość, jakiś ząb, jakaś inna część zostaje. Jeżeli na przykład nie zostaje, no to możemy mieć jakiś element z życia tej osoby. Na przykład jeżeli będziemy na Sri Lance i pójdziemy sobie w Anuradhapurze do jednej ze stóp, to w tej stópie jest na przykład jakaś relikwia Buddy, do końca nikt nie wie jaka, a w innej stópie jest żebracza miejska Buddy, a w innej stópie są jakieś tam inne święte rzeczy, więc to nie zawsze musi być związane z Buddą, w sensie tutaj chodzi o historycznego Buddę teraźniejszości, który nazywa się Siddhartha Gautama. To może być jakiś bardzo ważny mnich, albo to mógł być jakiś dowódca, więc żeby go upamiętnić, to z tą relikwią właśnie tam budujemy tą konstrukcję, zamykamy, ona jest w pełni zaklejona, nikt nie powinien mieć do środka dostępu, co nie zmienia faktu, że na przykład w Nepalu bardzo dużo takich konstrukcji jest na terenach takich oddalonych od cywilizacji, tak to nazwijmy, czyli na takich terenach, gdzie mało osób dociera. I one zostały przeważnie uszkodzone w trakcie trzęsienia ziemi w 2015 roku. Bo teraz przypominam, że w 2015 roku było ogromne trzęsienie ziemi w Nepalu. W trakcie tego trzęsienia ziemi między innymi pod Mount Everest 19 osób zginęło, około 473 tysięcy domów zostało zniszczone, około, teraz nie pamiętam, muszę sobie zerknąć, ile tam ludzi w tym czasie zginęło, zaraz Wam powiem, około 22,4 tysiąca rannych, 8,9 tysięcza ofiar, w tym 90 turystów, tak mam tutaj zapisane. Na szczęście w nieszczęściu, dzięki temu, że Nepal jakby jest uważany za takiego biedniejszego brata Indii, a w tej chwili to już chyba bardziej takiego biedniejszego sługusa Chin, dlatego że no, Chińczycy mają ogromną władzę nad Nepalem, w zasadzie nawet nepalską policję i wojsko trzymają w garści, to powiedzmy, że gdyby to się zdarzyło gdzieś indziej i szłyby jakieś konstrukcje, na przykład, no nie wiem, gazowe w budynkach pod ulicami, to by to wszystko wybuchło. A tutaj nic takiego nie ma, więc to się po prostu zawaliło. Drogi były w na tyle dobrym stanie i lotnisko było w na tyle dobrym stanie, że w ciągu 2 godzin od trzęsienia ziemi już dotarła pierwsza pomoc humanitarna i to była pomoc z Indii. Więc od momentu, kiedy była informacja, że jest trzęsienie, do podjęcia decyzji, do momentu, jak się spakowały te wszystkie służby i były już w Nepalu, to mamy 2 godziny i mogli już pomagać. Więc tak samo na przykład no nie ma jakiejś rafinerii, nie ma jakichś wielkich gazowni, nie ma niczego takiego, co mogłoby być uszkodzone, tak jakby chociażby, no nie wiem, elektrownia atomowa Fukushima, tak? Tutaj nie ma nic takiego, więc oczywiście te konstrukcje wszystkie się zasypały. Czy to są konstrukcje historyczne, czyli na przykład na placu Durbar w Katmandu, w Patanie, w Bagdapurze, czy to domy prywatne i bardziej w dolinie Katmandu i poza nią, więc tych ofiar jest bardzo dużo, ale ostatecznie no, ta klęska byłaby znacznie większa, gdyby ta infrastruktura była lepiej rozwinięta. Troszkę odeszłam od tematu, więc powiedziałam o tym, że drogi są nie za bardzo i o tym, że jesteśmy w dolinie Katmandu, że było tam jezioro, że przyszedł Kryszna, że warto zwiedzić m.in. tą stupę Swayambhunath. I druga opcja, jakby jeżeli popatrzymy na stupę i jej konstrukcję, to z punktu widzenia buddyzmu uważa się, że to jest przedstawienie medytującego ciała Buddy i tutaj mówimy cały czas o Siddharcie Gautamie, czyli w momencie, kiedy on siedzi, czyli ma nogi jakby ułożone, no my to nazywamy po turecku, czyli po prostu złożone w pozycji lotosu, jego ciało, czyli mamy taki podest, na tym jest jego ciało i na górze jest coś takiego, co się nazywa harmika, co reprezentuje jego głowę i te jego włosy. Dlatego, że teraz od razu, tutaj, jeżeli kogoś interesuje temat buddyzmu albo hinduizmu, to ja w to nie wchodzę na tym live, dlatego, że jest osobny materiał i na YouTubie, i na podcaście, i chyba tutaj też, tak mi się wydaje, jest na Instagramie też o buddyzmie, i jest osobne o hinduizmie i tam sobie wszystko możecie to dosłuchać o tym, że jest Budda historyczny, teraźniejszości, przeszłości, przyszłości. I na przykład taką ważną postacią też w Nepalu był Budda historyczny przeszłości, który się nazywa Kashyapa. I jeżeli przeniesiemy się właśnie teraz z tej fajnej, ciekawej stupy Swayambhunath do tej stupy, gdzie dużo Tybetańczyków mieszka, czyli Bodhanath, to ona znowu ma kilka legend założycielskich. Jedną z legend założycielskich jest to, że właśnie jak ten Budda historyczny przeszłości Kashyapa umarł, to była taka biedna kobieta, która zajmowała się hodowlą kur, miała 4 synów, wiedziała, że to był ważny człowiek, więc poprosiła króla, żeby dał jej kawałek ziemi wielkości skóry bawołu, żeby mogła tam dla niego właśnie tą stupę zbudować. Król się zgodził, tylko ona wzięła go podstępem i teraz ta skóra bawołu nie była taka stricte zdjęta z bawołu, tylko była obrana niczym skórka z jabłka, więc to był dość duży teren. No potem oczywiście uznano wielkość Kashyapy, potem została ta stupa rozbudowana i na dzień dzisiejszy chyba nie do końca ktoś wie w ogóle, co tam w środku jest, ale fajne jest to, że wokół jest bardzo dużo Tybetańczyków i rozwijają się na przykład centra, gdzie możemy zobaczyć, jak maluje się tradycyjne malowidła, które się nazywają tanka, czyli no coś, co przyszło sobie z Tybetu na takim materiale bawełnianym. To jest specjalnie pokrywane odpowiednimi warstwami, potem malowane i teraz to, co jest malowane, też jest dookreślone. I ja tutaj przesunę, o, widać. Widzicie to, o, to. To jest mandala, którą właśnie przywiozłam sobie z Nepalu. Więc taka tanka, ich jest bardzo wiele, tylko teraz od razu zwracam uwagę na jedną rzecz. Jeżeli chcielibyście sobie kupić ją na pamiątkę, taką właśnie tankę, taką na przykład mandalę, chociaż tam mogą być też inne wzory, są naprawdę piękne, większe, mniejsze, to mamy dwa rodzaje. Jedne to są malowane przez mistrzów, i teraz mistrz używa do malowania tanki barwników mineralnych tylko i wyłącznie. Więc to są barwniki pozyskane z różnego rodzaju skał i one Wam nigdy, przenigdy nie wyblakną. Natomiast taki nowicjusz, on dostaje zwykłe farbki i tam sobie się szkoli, dopiero szkicuje, maluje. I to są rzeczy, które raczej Wam wyblakną, raczej mogą się z czasem zniszczyć. Więc cena oczywiście będzie się różnić. Jeżeli pójdziemy do takiego prawdziwego centrum tanki, to oni Wam pokażą, które są które, ale jak kupujemy na przykład, tak jak w Tamelu jest masa sklepów sprzedających tanki, to czasami wiecie, Wy nie rozróżnicie, co jest mistrza, a co jest nie mistrza. Wy sobie wybierzecie, co Wam się podoba, a potem będziecie zaskoczeni, że na przykład zapłaciliście, nie wiem, $100 za coś, co tych $100 w ogóle nie jest warte, bo jak pójdziecie do takiego centrum, gdzie oni uczą tych ludzi tworzyć to i tak dalej, to oni Wam wytłumaczą, że no to chyba nie jest jednak warte tyle. Ale to już jakby zawsze Wasza decyzja. Ja zawsze mówię, jak coś mi się podoba i nie kupię, to potem wiem, że już nigdzie tego nie znajdę. Więc jak coś Wam się podoba, to kupujcie. To samo tłumaczyłam, jak ostatnio byliśmy w Nepalu, odnośnie szali z paszminy. Że mam znajomego, który jest producentem, takim masowym producentem szali. I te szale są i z paszminy, i z niepaszminy, mieszane z bawełną, z innymi różnymi wełnami i wszystkim. I teraz w Nepalu jest to na tyle nie ustandaryzowane, nie ma jakiegoś odrzędnego, nadrzędnego na przykład, nie wiem, oficer do spraw paszminy, który by kontrolował, że to, co Wy kupujecie, co ma metkę 100% paszmina, to jest rzeczywiście paszmina, a nie po prostu bawełna, tylko dobrze zrobiona. Więc nie ma czegoś takiego. Więc on sam mówi, że produkuje i daje naszywki takie, jakie życzy sobie sklep. Więc o ile nie traficie do miejsca, które naprawdę, no nie wiem, jest producentem tej paszminy, albo ktoś Wam z polecenia powiedział, że tu jest 100% paszmina, albo nie znacie się, bo paszmina tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na szale czy jakieś swetry, jest sprzedawana nie tyle na per sztuka, czyli na przykład per sweterek, tylko na wagę. Więc jak ja kupowałam sweterek sobie i swojemu mężowi, to w zasadzie on się różni 100 rupii może, a no na pewno w rozmiarze jest różnica, ale jak się weźmie i tą paszminę, tak wiecie, na wagę, to w zasadzie tej wagi nie ma dużej różnicy i dlatego nie ma dużej różnicy w cenie. To jest też zawsze fajna pamiątka. Generalnie nawet jak się nie nastawiacie bardzo na paszminę, to po prostu są różne fajne, ładne szale, tak samo szale, które będą z jaka, wełny, nie do końca też są z jaka. Aczkolwiek z jaka na przykład są sery z mleka jaka. Są też przyprawy, są też różnego rodzaju naturalne mydła, są też herbaty, mieszanki przypraw, są też kamienie naturalne, dlatego że Nepal ma trochę swoich kamieni, trochę kamieni, które importuje, więc możecie sobie albo kupić takie surowe kamienie, czyli docelowo, no nie wiem, jakieś takie bardziej, mniej oszlifowane. Są sklepy, które na przykład sprzedają po prostu kamienie na wagę, więc możecie sobie kupić na przykład takiej wielkości kryształ himalajski. Możecie sobie na przykład, jeżeli robicie biżuterię, kupić różne już oszlifowane rzeczy, które użyjecie do swojej biżuterii, Albo możecie iść do sklepu, który właśnie już sprzedaje docelowo biżuterię z tymi kamieniami, tylko tutaj też trzeba mieć na względzie to, że nie wszystko, co na przykład oni Wam mówią, że jest takim kamieniem, to tym kamieniem jest. Świetnym przykładem jest turkus, dlatego że turkus jest głównie pozyskiwany z Iranu. Jest to kamień niezwykle drogi, bardzo drogi. Więc jeżeli widzicie jakąś niebieską bransoletkę, którą ktoś Wam mówi, że jest z turkusu, a kosztuje, nie wiem, 500 rupii, to ona na pewno z turkusu nie jest. Co jeszcze można kupić? Maski, koszulki. Ja na przykład mam taką koszulkę, a teraz jej nie pokażę. Są koszulki i z nadrukami różnymi ciekawymi i takie też wyszywane. Więc ja mam na przykład koszulkę z taką wyszywaną mandalą. I to w zasadzie wszystko jest w ogóle na Tamelu. Wiele osób przyjeżdżając do Nepalu twierdzi, że w zasadzie do Nepalu można przyjechać z pustą torbą, z pustym plecakiem i we wszystko się na miejscu wyposażyć. Jest masa sklepów sprzedających różnego rodzaju sprzęt. Od butów trekkingowych, kijki, śpiwory, sprzęt taki naprawdę na wysokogórskie wspinaczki, jakieś płaszcze. No ja na przykład ostatnio kupowałam, bo musiałam, płaszcz przeciwdeszczowy. Okej, sprawdził się, ale no nie oszukujmy się, że jeżeli ktoś się wybiera na trekking, to warto by było mieć buty z Polski, bo raz, że te firmy, które tam są, to, że jest napisane The North Face, to wcale nie znaczy, że to jest The North Face, bo w zasadzie na całym Tamelu jest tylko jeden, jedyny i tu trzeba jeszcze wyjść prawie z Tamelu, sklep, który jest autentycznym The North Face, reszta to są podróby, więc może się okazać, i to się też zdarzyło u mnie w grupie, że Wam się po prostu na trasie buty rozpadną. Więc jak zamierzacie się wybierać na jakiś nawet mini trekking, to polecałabym, żeby jednak mieć swoje sprawdzone, wygodne buty z Polski. I teraz wracając do tego, co zwiedzamy w Katmandu. Stupa Swayambhunath z panoramą miasta, stupa Bodhanath, gdzie w okolicy mamy też społeczność tybetańską, możemy zobaczyć kulturę tybetańską, doświadczyć, możemy spróbować jedzenia. I mamy bardzo ważną świątynię hinduską, która się nazywa Pashupatinath, która jest poświęcona jednej z wersji Boga Shiwy. Bóg Shiva, przypominam, to jest ten z trzecim okiem tutaj na środku, Bóg Niszczyciel, który to, no to jest jedna z ważniejszych w ogóle dla wyznawców Shiwy świątyni w Azji, więc tam jest bardzo dużo osób przyjeżdżających, ale tutaj nawet jeżeli ja pójdę i powiem, że jestem wyznawczynią hinduizmu, ale jestem biała, to mnie nikt nie wpuści. Więc jakby założenie jest takie, że to jest świątynia, gdzie do samego środka, do samej świątyni, do tego sakrum mają dostęp hinduiści, ale tak troszeczkę nie do końca tolerancyjnie. Są to hinduiści pochodzenia nepalskiego, ewentualnie indyjskiego, ewentualnie, nie wiem, sri lankańskiego i innego takiego ciemniejszego. Czyli oni zakładają, że jak jesteś biały i nawet, nie wiem, powiesz, że jesteś hinduistą, to pewnie ściemniasz, więc po prostu cię nie wpuszczą, tak jak nie wpuszczono mnie. I teraz z jednej strony tej świątyni mamy miejsce, gdzie przychodzą całe rodziny z dziećmi, tam świętować różne okazje szczęśliwe, a z drugiej strony tej świątyni jest rzeka Bagmati i to jest miejsce, gdzie odbywają się pochówki. Te pochówki tradycyjne, hinduskie, czyli zwłoki są tam palone, więc jeżeli ktoś na przykład nie wybiera się do Indii, nie wybiera się do słynnego Varanasi, gdzie mamy gaty, gdzie zawsze się palą stosy, to właśnie przy świątyni Pashupatinath w Nepalu, w Katmandu, też można zobaczyć, jak te pochówki wyglądają. Ja zawsze tylko proszę i tłumaczę, żeby niekoniecznie może to fotografować i filmować, bo to trochę tak, jakby ktoś do Was przyszedł na pogrzeb babci, jakiś turysta i stwierdził, że to jest niesamowicie w ogóle ciekawe, jak wygląda pogrzeb w Polsce i zrobimy sobie teraz z tego całą fotorelację, jeszcze nagramy sobie vloga i pokażemy to w internecie. No słabe. Słabe. Tym bardziej, że jak wejdziemy na most, który tam jest, to po lewej stronie jest takie miejsce, gdzie te zwłoki na takich specjalnych platformach wcześniej są obmywane, więc otwierana jest twarz tego nieboszczyka i jego stopy i one są myte tą wodą z tej rzeki i potem na takich specjalnych noszach dwumetrowych bambusowych kijach, 7 szczebelków. Ciało jest układane, przenoszone na drugą stronę. Stos jest okrążany, potem to ciało się tam kładzie na ten stos, potem tam się przykrywa to kwiatami, do tego musi być odpowiednia ilość drewna, najlepiej drewna sandałowego. Tutaj też wiele tych rytuałów zależy od tego, na przykład no, Hindus Hindusowi też nierówny, dlatego że jeżeli mamy 126 grup etnicznych, to mimo wszystko te obyczaje, rytuały będą się trochę między sobą różnić. Tak czy inaczej, jeżeli już spalimy te zwłoki, to potem te prochy wyrzucamy przeważnie właśnie do rzeki, możemy do morza, ale akurat Nepal nie ma dostępu do morza. I później osoba, która prowadzi tą ceremonię, która jest to najczęściej najstarszy syn, chyba że nie ma syna, to wtedy jakiś najstarszy mężczyzna z rodziny, chyba że jego nie ma, to kapłan. Będzie ubrany na biało, ma goloną głowę i jest w takim okresie jakby żałoby. Ale o tym też się nie rozwodzę. Jeżeli temat ten Was interesuje, to odsyłam Was na profilu Aleksandra Zalewska Indie. W wyróżnionej relacji jest też relacja o pogrzebach i tam trochę więcej o tych pogrzebach hinduskich mówiłam. Więc to jest kolejna atrakcja Katmandu i teraz będąc nadal w Dolinie Katmandu, a Dolina Katmandu, moi drodzy, to jest 50 km kwadratowych samo Katmandu. Tu mamy w całej dolinie około 3 miliony ludzi, czyli cała aglomeracja Katmandu to jest około 3 miliony ludzi. Warto, naprawdę warto pojechać sobie do Bhaktapuru i do Patanu, jeżeli już tam jesteśmy. To są trzy miasta bardzo łącznie do siebie podobne. Wynika to z tego, że był taki fajny władca, który fajnie zarządzał, w ogóle złota era za jego czasów, ale miał trzech synów. I jak umarł, to podzielił tą dolinę na tych trzech synów i zaczęła się konkurencja między tymi miastami. No więc jak jeden coś zbudował, to drugi chciał mieć ładniejsze. Więc jeżeli będziemy na placu Durbar w Katmandu, to jest też jedno z takich miejsc must see, chociaż szczerze powiedziawszy moim zdaniem najładniejszy plac Durbar jest w Patanie. Najładniejszy pałac jest w Patanie. Natomiast najbardziej klimatyczne miasteczko, najbardziej klimatyczna zabudowa, najbardziej klimatyczna architektura to jest Bhaktapur. Więc w Bhaktapurze warto mieć trochę więcej czasu, żeby sobie pochodzić tymi uliczkami, zobaczyć jak tam mieszkają ludzie, zobaczyć tą typową newarską architekturę. Ludność newarska to jest tradycyjnie ludność właśnie Doliny Katmandu, która specjalizowała się w rolnictwie. Chociaż na dzień dzisiejszy już naprawdę ostatnie pola ryżowe tam przy trasie na Bhaktapur znikają, te domy wszystkie są wymurowane. Ale Bhaktapur to jest naprawdę piękne miejsce. Między innymi, jeżeli ktoś oglądał film Mały Budda z Keanu Reevesem, to był kręcony właśnie tam przy pałacu w Bhaktapurze. I będąc w Bhaktapurze koniecznie trzeba spróbować takiego tamtejszego jogurtu. Jogurt królewski nazywa się Jeju. Albo można Jeju, ale jest napisane Jeju, to na pewno polecam. I teraz właśnie w Bhaktapurze możecie sobie kupić takie piękne, piękne, różne ceramiczne kubeczki, dlatego że tam mamy coś takiego, co się nazywa właśnie takim placem garncarzy, tak jakby to przetłumaczyć. I tam możemy zobaczyć, jak ta ceramika jest robiona, ta taka tradycyjna bhaktapurska ceramika. Kupić sobie różne właśnie wyroby, między innymi takie kubeczki albo jakieś różne figurki. I w Bhaktapurze naprawdę to rękodzieło jest piękne, więc polecam. I teraz jak mamy już dość zwiedzania, a naprawdę uwierzcie mi, że jest intensywnie, to musimy jeszcze jedną rzecz inaczej. Warto jeszcze jedną rzecz odhaczyć sobie w Dolinie Katmandu, a mianowicie wizytę u Kumari. Kumari to jest fenomen na skalę światową, dlatego że Kumari to jest wcielenie bogini Taleju. Czyli na pewno nie raz i nie dwa gdzieś w telewizji, w internecie słyszeliście o tym, że w Nepalu wybiera się takie małe dziewczynki, które służą za wcielenie bogini, one są czczone. Więc oczywiście znowu mamy legendy. Skąd to się w ogóle wzięło? Te legendy są dwie. Jedna jest taka, że raz król gdzieś tam przechodził przez miasto i jedna mała dziewczynka odmówiła z oddania mu odpowiedniej czci, Więc on ją z tego miasta wyrzucił i zachorowała wtedy jego żona, więc on ją przywrócił, wziął ją do siebie. O, pozdrawiam, panie Heniu, pozdrawiam. On ją przyjął do siebie na dwór i wtedy ta żona odzyskała zdrowie. Druga wersja jest taka, że król, i tu mówimy o dynastii Malla, jakby miał kontakt stały z boginią. No bo jakby we wszystkich gdzieś tam, powiedzmy, krajach azjatyckich i w ogóle w większości krajów, król to jest namiestnik Boga. Więc zważywszy, że jest namiestnikiem Boga, no to się kontaktuje z Bogiem. W wypadku akurat dynastii nepalskich jest to bogini Taleju, która jest odpowiednikiem hinduskiej bogini Kali, czyli tej bogini takiej, co lubi krew. Ale tu znowu nie wchodzę w szczegóły, odsyłam Was do podcastu czy tam do filmu o hinduizmie. I teraz on się z nią spotykał regularnie i konsultowali pewne sprawy, ale okazało się, że on się w niej po prostu zakochał. Więc ona zniknęła, przekleła go i powiedziała, że nie może jej jako bogini darzyć uczuciem takie, jaką darzy kobietę, że on ją w ten sposób, wiecie, no jakby to jest poniżej w ogóle poziomu i że ona znika. Więc on ją tak prosił, przepraszał i w końcu powiedziała, że okej, wróci, ale nie wróci już nigdy w postaci dorosłej kobiety, tylko zawsze będzie małą dziewczynką, tak żeby on nie czuł do niej pożądania. I ta dziewczynka musi być wybierana z grupy newarskich buddystów. Więc na dzień dzisiejszy mamy 10 kumari. Tam, gdzie jest społeczność newarska, tam jest kumari. Ta najważniejsza kumari jest oczywiście w Katmandu, to jest kumari królewska. Jeżeli wybierzemy się do niej na audiencję, to jak ona się tam pojawi w takim małym okienku, musimy wstać, musimy złożyć ręce w geście namaste. Ona wyjdzie, najczęściej z mega fochem na twarzy, znaczy generalnie kumari nie może okazywać emocji, więc powinna być po prostu taka, wiecie. Ale ta kumari z Katmandu ma zawsze focha. Ile razy jej nie widzę, to mam wrażenie, że ona naprawdę ma mega focha i po prostu, wiecie, 3 minuty i znika. Natomiast taki bliższy kontakt można mieć na przykład z kumari w Patanie. I ją można odwiedzić i ona ma mniejsze też obostrzenia, dlatego że ta kumari, która jest w Katmandu, to jest, ma takie najbardziej restrykcyjne życie. Więc kumari, oprócz tego, że jest wybierana ze społeczności newarskiej, buddyjskiej, to teraz to jest dziewczynka, która musi spełniać tam 32, mieć przymioty piękności ciała i jeżeli chodzi o może to znaleźć, nawet Wam powiedzieć, żeby nie było, że z ciemnią. Na przykład ciało jak drzewo banianu, gładką skórę bez skazy, delikatne stopy, długie palce, szyję jak muszla morska, policzki lwicy, uda bawołu, zwinne nogi sarny itd. Więc to jest dziewczynka, która jest przed miesiączką. Więc to są dziewczynki, które są przyprowadzane na taki casting mniej więcej od 3 do 12 roku życia. I teraz w momencie, kiedy kumari już dostanie pierwszą miesiączkę, to jej kariera bogini się kończy. Co ciekawe, w historii kumari w ogóle jest jedna kumari, która ma lat 50, no teraz już więcej, ale około 50-60 jest, nigdy nie dostała okresu i nadal u siebie w domu sobie siedzi, nadal codziennie zakłada czerwone ubrania, dlatego że wszystko, co ma kumary, jest czerwone. Nadal codziennie robi sobie ten charakterystyczny makijaż, nadal jest niewzruszona, nadal przyjmuje audiencje i jakby pełni swoją rolę i daje błogosławieństwa ludziom. I teraz kumari, jako wcielenie bogini Taleju, oczywiście nie powinna w ogóle stąpać po ziemi, więc jest noszona. Wszystkie jej zachcianki są spełniane. Tam jeszcze z kumari był o tyle problem, że one nie dostawały odpowiedniego wykształcenia, więc docelowo taka kumari, która w wieku, no nie wiem, 12-13 lat wracała nagle z tego pałacu, z tego życia w zamknięciu i musiała iść do szkoły, to miała problem z resocjalizacją. Więc powstało całe takie stowarzyszenie kumari, tam jest bardzo dużo różnych głosów, dlatego że jedne twierdzą, że w ogóle cała instytucja jest okej, że to tak powinno być zachowane, inne twierdzą, że w ogóle to jest złe, że to powinno być zniesione, no tak czy inaczej w kulturze Nepalu to jest, będzie i myślę, że się szybko nie zmieni. Jedyne, co się może, mam nadzieję, zmieni, to to, że na przykład Kumari bierze między innymi udział w takiej uroczystości, która odbywa się 9 dnia Navratri, czyli mamy takie święto Navratri, które w Indiach trwa 9 dni, bo to jest Navratri, czyli 9 nocy, ale jako Dashain w Nepalu trwa 15 dni. Teraz jak jest ta 9 noc Navratri, czyli noc poświęcona bogini Kali, to wtedy w świątyniach Taleju jest zabijane 54 bawoły i 54 kozły, więc krew się leje po prostu po całej świątyni, po całym placu, jakby wnętrzności tych zwierząt są rozwieszane w drzwiach, mięso jest rozdawane wiernym. I ona, jako taka mała dziewczynka, jest tam przynoszona do tej świątyni i obserwuje to. I to może być takie trochę jednak traumatyzujące. Chociaż jak były jakieś wywiady z Kumari robione, to one twierdzą, że nie bardzo tam w ogóle coś pamiętają. Więc tak się ma kwestię Kumari, chyba że macie jakieś pytania, bo moi drodzy, którzy tutaj jesteście, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co mówię, albo w ogóle Nepalu, to śmiało piszcie. Jeżeli będą jakieś pytania już po live, to czy w komentarzu tutaj na Instagramie, czy na YouTubie, czy na tym, śmiało możecie w każdej chwili pisać. Więc to jest w kwestii Doliny Katmandu i teraz jeżeli poza Dolinę Katmandu się wybierzemy, to bardzo, bardzo polecam na pewno, żeby wybrać się do Parku Narodowego Chitwan. Jest to park, który daje możliwość zobaczenia nosorożców, dlatego że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w Nepalu, czyli kraju takim górzystym, w ogóle wiecie, Mount Everest, żyją sobie nosorożce. Więc tych nosorożców jest na dzień dzisiejszy około 700 sztuk. Te nosorożce naprawdę można tam na takim safari spotkać. I takie safari może być albo po takim terenie obrzeżnym, buforowym, po takim terenie buforowym, które trwa około 2 godzin, albo wjeżdżamy do samego parku. I tam trwa 4 do 5 godzin takim jeepem, trochę nas wytrzęsie, natomiast no my ostatnio w maju widzieliśmy 13 nosorożców. Zresztą polecam, odsyłam Was do rolki o Nepalu, gdzie te nosorożce są pokazane. Tak samo żyją tam tygrysy. Można zobaczyć jeszcze różne inne ptaki, bardzo dużo jest pawi między innymi, małpy, także do parku wybrać się warto. Są też krokodyle, są dwa typy krokodyli, jedne to są takie, co lubią też zjeść człowieka, a drugie to są takimi jakby dziobami długimi. Teraz w samym centrum właśnie tego parku, jak tam się zatrzymamy na postój, na toaletę, to jest centrum rozrodu właśnie tych krokodyli, więc jak ich nawet nie spotkamy nigdzie w rzece czy przy rzece, to możemy zobaczyć je z bliska właśnie w tym centrum rozrodu. I teraz po takim miło spędzonym czasie w Chitwanie, gdzie na przykład wieczorem możemy się też wybrać na pokaz tańca ludności Taru, dlatego że jest tam taka grupa etniczna, która zakłada się, że nazywa się Taru, bo przybyła do Nepalu z terenów pustyni Thar, czyli tej, która znajduje się między Indiami a Pakistanem, to kiedyś można było tam zobaczyć wioski Taru. Na dzień dzisiejszy trzeba dobrze poszukać, żeby znaleźć jeden, jedyny, może dwa jakieś domki, robione tradycyjnie, takie wiecie, gliną, z różnym mułem i innymi krowimi odchodami, na takiej konstrukcji z trawy, z... No nie jest tego dużo, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to trzeba jeszcze póki czas, aczkolwiek ten pokaz tańca, on się bodajże o 19 codziennie zaczyna, jest ciekawy. Takie etniczne tańce, jak ktoś lubi takie rzeczy, to na pewno mu się to spodoba. I teraz z Chitwanu możemy sobie przejechać już do Pokhary, a możemy sobie przejechać też na przykład do Lumbini. Co nie jest łatwe, to jest jakaś mniej więcej 8 godzin droga, ale Lumbini jest ważne właśnie dla buddystów. Jeżeli interesuje nas buddyzm, to myślę, że do Lumbini warto się wybrać, bo tam znajduje się świątynia Maya Devi, tam znajduje się świątynia i miejsce, gdzie miał urodzić się właśnie ten historyczny Budda Siddhartha Gautama. Skąd wiemy, że tam? Dlatego, że w tym miejscu, gdzie dziś ten kamień jest, to była mniej więcej połowa drogi między królestwem, skąd pochodził ojciec Siddharthy Gautamy, a królestwem, skąd pochodziła matka jego. Więc jak teraz w Nepalu mamy problem, żeby przebyć 100 km, to uwierzcie mi, że w VI wieku przed naszą erą to było jeszcze wolniej. Więc mniej więcej w połowie drogi na tej przestrzeni postawiono specjalną wioskę, zrobiono ogrody, gdzie te, jak szła cała ta karawana, mogła się zatrzymać. Czy nie ma problemu z chorobą wysokościową? Tak, już zaraz powiem. Mogło się zatrzymać, więc jakby tradycja w regionie była taka, i to się w zasadzie do dzisiaj nie wszędzie zmieniło, że pierwsze dziecko powinno się urodzić w domu teściów kobiety. O. Czyli królowa podróżowała do domu swoich teściów, ale zanim dojechała tam, to zaczęła się akcja porodowa i ponieważ wieśniacy wiedzieli, że to jest królowa i to jest syn władcy i w ogóle, no to oznaczyli to miejsce, żeby było wiadomo, żeby król docelowo wiedział, gdzie urodził się jego syn, czyli ten nasz historyczny Siddhartha Gautama. I tu znowu odsyłam do podcastu albo nagrania o buddyzmie. Jeśli chodzi o chorobę wysokościową, to oczywiście, jeżeli ktoś zbyt szybko wejdzie w te góry i zbyt szybko nadużył wysokości, to będzie. Dlatego, jeżeli wybieramy się do Nepalu, to trzeba pamiętać, że tak, Dolina Katmandu jest mniej więcej na 1400 metrów nad poziomem morza, ale Chitwan to jest około 600-800 metrów nad poziomem morza, więc zjeżdżamy w dół. Jadąc do Pokhary, znowu wjeżdżamy w górę i teraz na przykład taki mini trekking z Pokhary od Gandruk przez Tadapani, Gorepani, do Uleri, czyli taki trzydniowy mini trekking z wejściem na Punhil, no to nie przekraczamy 3200. To jest taki najwyższy punkt. Więc tak naprawdę jesteśmy już po przyleceniu do Katmandu, jesteśmy dość wysoko, potem sobie trochę możemy zjechać i potem jak będziemy w Pokharze i powoli będziemy sobie wchodzić, to na tym małym trekkingu nie zdarzyło mi się raczej, żeby ktoś miał chorobę wysokościową. Jesteśmy, pamiętajcie, na takim trekkingu powyżej 2000 metrów, więc nawet jeżeli ktoś chodzi po polskich górach, to musi się liczyć z tym, że na takich wysokościach się oddycha zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli na przykład wybieramy się już na Everest Base Camp i różne inne szczyty, a pamiętajmy o tym, że w Nepalu mamy 8 tysięczników, no to już trzeba odpowiednią aklimatyzację sobie zaserwować, więc to wejście musi być odpowiednio wolne, podchodzimy wyżej, schodzimy niżej, podchodzimy wyżej, schodzimy niżej, to jest cały proces, dlatego to jest organizowane przez biura, które, znaczy inaczej, to powinno być zorganizowane przez biuro, które ma pojęcie o tym, co robi, żeby się potem nie okazało, że na przykład, i tu już nie będę pokazywać palcami, ktoś umrze ze względu na problemy zdrowotne, bo za szybko wejdzie na jakąś górę, bo biuro na przykład nie przewidziało tego, że trzeba wchodzić trochę wolniej. To tak samo trochę jak ludzie przylatują do Indii, i widzę na przykład programy biur, które prosto z Delhi biorą ludzi od razu do Ladaku. Choroba wysokościowa gwarantowana. No mówię Wam, no nie ma takiej w ogóle możliwości. Do Ladaku można się wybrać, do Ladaku warto się wybrać. To jest również teren himalajski, mocno tybetański, piękne góry, piękne jeziora, ciekawa architektura i wszystko, ale trzeba to zrobić z głową i powoli się piąć do góry, a nie przelecieć sobie z Delhi prosto do Ladaku i potem przez 3 dni umierać od zawrotów głowy i wymiotów w takim najlżejszym tego wydaniu, a naprawdę słyszałam już historie różne. Więc to tak z grubsza, chyba że macie jakieś pytania, zerknę co ja tutaj jeszcze mam dla Was. Historia w ogóle Nepalu jest niesamowicie burzliwa, bo wiąże się z wieloma zamachami, między innymi i zamachami stanu, i z porwaniem samolotu przez premiera, który to był, wiecie, porwany samolot, który wiózł pieniądze z Indii, wylądował w Biharze, żeby wykupić w ogóle tego kolesia z tego więzienia, i z zamachami takimi w ramach rodziny królewskiej, dlatego że rodzina królewska, która rządziła jeszcze teraz do 2008 roku, kiedy to Nepal stał się republiką taką federalną, to się tak nazywa, to była rodzina królewska rządząca od XVIII wieku. Założycielem tej rodziny królewskiej był Prithvi Narayan Shah, który przejął władzę w Dolinie Katmandu, bo jakby pierwotnie Dolina Katmandu była nazywana Nepalem. Później dopiero był ten Nepal jednoczony i powiększany, więc on zajął ten teren w 1768 roku. I teraz legenda założycielska była taka, że on sobie poszedł do lasu i spotkał tam takiego Swamiego, czyli takiego mędrca, który to mędrzec zaoferował mu miskę jogurtu. I on tą miskę jogurtu wypił? Nie, odwrotnie. On dał miskę jogurtu temu Swamiemu, ten Swami tą miskę jogurtu wypił, po czym zwymiotował ją z powrotem do tej miski i kazał Prithvi Narayanowi Shahowi ją wypić. I on się oburzył, że jak to on może chcieć, żeby jego wymiociny pił, więc ją wytrącił. I ten jogurt spadł jemu na stopy. Więc ten Swami przeklął go i powiedział, że jakby jego dynastia będzie trwała tyle, ile ma palców, czyli 10 pokoleń. I trwała, co prawda w międzyczasie był zamach stanu, na 100 lat przejęli władzę dynastia Rana, która była premierami takimi, którzy traktowali królów jako marionetki, i między innymi w 2001 roku, dokładnie do 1 czerwca 2001 roku, był wielki zamach i ówczesny syn ówczesnego króla, Dependra, na spotkaniu rodzinnym coś mu tam odbiło z bliżej nieokreślonych powodów i wystrzelał większość swojej rodziny. I zabił swojego ojca, zabił swoją matkę, potem zabił też siebie, jego brat uciekł, później przejął władzę. Także naprawdę, jak wejdziecie sobie, jeżeli Was to interesuje, to polecam, nawet na YouTubie jest taki seria takich filmów dokumentalno-historycznych, która nazywa się Azjatyckie dynastie. I tam jest właśnie ta historia cała tej rodziny, tej dynastii Shahów przedstawiona. Tam jest też na przykład o kambodżańskich władcach, o władcach z Butanu, bo Butan, wiecie, zawsze jest pokazywany jako taki raj na ziemi w ogóle, więc zupełnie nie jest. Więc bardzo wiele ciekawych rzeczy. Ale słuchajcie, to naprawdę się trzeba wybrać na wyprawę, a nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego sobie opowiedzieć w ciągu, no nie wiem, chyba, no już ponad godzinę gadam, w ciągu godzinnego live'a. Więc jeżeli nie ma pytań już żadnych innych, to ode mnie dla Was dzisiaj tyle. Jeżeli coś by się pojawiło w Waszych głowach, to w każdej chwili możecie na direct message do mnie na Instagramie, czy też na Messengerze pisać. Jakbyście potrzebowali pomocy ze zorganizowaniem czegoś w Nepalu, to śmiało dawajcie znać, chętnie dam Wam namiary na sprawdzonych ludzi. I tyle. Życzę Wam miłego wieczoru. Już jutro piątek, już prawie weekend, także bądźcie dzielni. A my widzimy się i słyszymy już niebawem, dlatego że w sobotę będzie kolejny live, ale na razie jeszcze nic więcej nie zdradzam. Niebawem pojawi się zapowiedź. Do zobaczenia. Pa, pa.